Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późno popołudniowo-piątkową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Oto ostatni przedwakacyjny podcast, odcinek.
Po moich policzkach spływają łzy. Słone jak morze.
Słone jak morze. I to, co w tle słychać, bo to jednak dalej słychać taki dziwny szum. To Bałtyk, prawda?
To Bałtyk.
A nie awaria
Bałtyk.
A nie awaria klimatyzacji w naszym studiu nagraniowym.
Ale słyszycie? Proszę Państwa, moi drodzy, dzwońcie, czy słyszeliście szum morza. Okej, słuchajcie, obiecałem Pawłowi, że ten ostatni podcast przed wakacjami to będzie taki właśnie wakacyjny, luźny, lekki, czyli nad Bałtyk pojedziemy. Oczywiście Paweł mnie męczył na Pomorze Zachodnie, ale nie rzucim ziemi, więc nie. Pojedziemy do Gdańska.
Przypomnę, że poza ślubinach z morzem, tam ta ziemia też już nasza.
Tak, pierwsza RP, Gdańsk, ale wiadomo, no ludność głównie niemiecka przez wiele wieków, ale poddani króla Polski. Pokażemy wam oczywiście nie tylko Niemców, tylko Niderlandczyków, tak powiedzmy, czyli mieszkańców Flandrii i Holandii w Gdańsku i ich wielki wkład w rozwój miasta. Oczywiście już było dużo w poprzednich podcastach o architekturze, malarstwie, ale dzisiaj jak znalazłem taką piękną, znalazłem takie piękne sformułowanie oś opowieści. Osią opowieści będzie dziedzictwo kultury alkoholowej, ale to jest podcast dla dorosłych, ale też nauki przyrodnicze w wersji dziecięcej, to co dzieci lubią najbardziej, czyli różne dziwne stwory i rośliny. Czyli będzie to gdańska wariacja od piwa do mamuta. Tak bym to określił.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy od poważnych trunków, minimum 38% alkoholu, czyli likier mocny, ziołowo-korzenny Goldwasser, czyli złota woda, gdańska wódka, Danziger Goldwasser, złota woda gdańska. No więc jest to likier, który jest wytwarzany w Gdańsku od XVI wieku. Pomysł uchodźcy religijnego Menonity. Zaraz wytłumaczymy, co to byli za ludzie. Z Lier we Flandrii. Byłem tam, słuchajcie, oglądałem tam mecz. Bardzo ładne miasteczko. Oglądałem tam mecz Polska-Szwajcaria. Wygraliśmy po karnych. I pan się nazywał Ambroży Vermeulen, który generalnie no, przywiózł recepturę wraz z majątkiem do Gdańska. Kim byli Menonici? Nazwa pochodzi o Meno Simonsa, który był fryzem. Fryzowie, słuchajcie, mieszkają na północy Holandii i też troszkę w północno-zachodnich Niemczech. Jak spojrzycie na mapę, to jest tak właśnie mniej więcej na wysokości Gdańska i ten cały pas wybrzeża północnego Niemiec od strony Morza Północnego i Bałtyckiego, wiadomo, że były ze sobą bardzo powiązane. Czy to Hansa, tak, mamy Lubekę bardzo ważną, tak, czy tak samo na przykład Hamburg, więc to nie przypadek. I kim byli Menonici? No byli, był to radykalny odmiot, radykalny, to też tak brzmi niedobrze.
No właśnie, ktoś nas słucha Menonita i mówi,
co,
kto trzeba
się
jest
ode mnie, sami jesteście
radykalni. Jesteście radykalni.
No. Właśnie. To odmiana protestantyzmu uważana przez innych za radykalną, którzy odrzucają chrzest dzieci, wprowadzili i uznają chrzest dorosłych wyłącznie, uznają Eucharystię, ten drugi sakrament, który uznają, ale rozumianą jako zewnętrzny przejaw nieustannego oddziaływania Boga na wiernych. To akurat wziąłem z encyklopedii. I generalnie, co było dla nich charakterystyczne, za co ich nie lubiano? Za to, że byli pacyfistami. Wzbraniali się przed obejmowaniem urzędów, służbą wojskową, przysięgą, którą potem, prawda, można od nich wyegzekwować. Obowiązuje ich surowa dyscyplina, tak? Karność kościelna.
Jak to się wiedzi z tą wódką?
No właśnie, to mnie bardzo interesuje, bo pan Ambroży rozpijał niemieckich i polskich poddanych. Co jest bardzo ciekawe. No my zawsze trochę lekkich stanów prowadzimy. Jak spojrzycie na te zioła, to było 20 ziół i tak zwanych przypraw orientalnych, bo to był tak, rozmaryn, jałowiec, goździki, cynamon, lawenda, anyż, kardamon, kurkuma, kolendra, macierzanka. czyli nie jest zły miks. I dlaczego złota woda? Bo drobne płatki 22 albo 23 karatowego złota, które są rozproszone w alkoholu. Wielbiciele trunku. Car Piotr I Wielki, król Francji Ludwik XIV, caryca Katarzyna Wielka. Czyli nie ma wątpliwości, rozpijaliśmy panujące głowy, koronowane głowy, tak? Nie panujące, tylko koronowane głowy.
Nie my, tylko Mennonici.
Mennonici, oczywiście.
I to chodziło
ale
o to, że
w epopei naszej narodowej w panu Tadeuszu też znajdziecie Goldwasser. Mickiewicz też, mówiąc kolokwialnie, można powiedzieć, troszeczkę lubił dziabnąć,
za kołnierz nie wylewał.
W Bedekerze Gdańskim pan Jerzy sam przytacza następującą legendę, że wódka powstała jak? No, generalnie wrzucali gdańszczanie złote monety do fontanny Neptuna. Nagromadzony kruszec uszlachetnił wodę i zamieniła się w wódkę. Czyli wersja polska, biblijna, nie woda w wino, tylko woda w wódkę się zamienia, a monety w płatki złota. A oczywiście to wszystko dokonał bardzo ważny w religii chrześcijańskiej Neptun.
O.
To mój żart taki, prawda? Przy pomocy trójzębu tego dokonał, tak? Więc pierwszy alkohol mamy za sobą. Goldwasser. Idziemy dalej. To będzie Mahandel, Stobes, rodzina Stobes, tak? Dolnoniemieckie określenie jałowca, czyli wódka zwana jałowcówką, znowu mocna, oczywiście 38%, produkowana od roku pańskiego 1776 do 1945 przez menonicką rodzinę Stobę, Menonici znowu, która mieszkała w Nowym Dworze Gdańskim. Gorzelnia tam się mieściła nad Tugą, czyli dzisiejsza ulica 3 Maja. I teraz tak, historia jest bardzo ciekawa konsumpcji, może być rytuał. Uznawana była, i to w książkach poważnych, za gdański napój narodowy. Obecnie Mahandel produkuje firma niemiecka Markenhorst w Osnabrück w Dolnej Saksonii, czyli północne Niemcy. Poruszamy się szlakiem północnym. I teraz tak, wódka była w beczułkowatym kształcie, zdobiona krzyżem. Rytuał picia. Uwaga. Bierzemy tak. Kieliszek musi być specjalny. Suszona śliweczka, nabita na wykałaczkę. Po spożyciu śliwki namoczonej w machandlu wypija się trunek. Polska wersja tekili. A wykałaczkę łamie i pozostawia w kieliszku. Więc jakbyście chcieli spożyć machandel zgodnie z rytuałem, to macie instrukcję obsługi.
Ale jakie to proste, nie? Patrzysz wykałaczka, już połamana, znaczy się ktoś już.
Tak,
nie?
Już ktoś dziabnął. I też śliwkę suszoną. I teraz tak, żeby nie było, że my promujemy tylko takie straszne, mocne alkohole i rozpijamy polskiego chłopa. Nie. Gdańsk to przede wszystkim w średniowieczu i w okresie wczesno-nowożytnym, nie zawaham się użyć tego określenia, europejska potęga browarnicza, wręcz mocarstwo. Słuchajcie, na początku XVI wieku działało w Gdańsku ponad 400 browarów.
400.
Ponad 400. I oczywiście na wielką skalę browary były, piwa były eksportowane do Niderlandów i do Anglii też w bardzo dużym stopniu. No wiecie, jacy są Anglicy.
No.
Nic, oczywiście my nie posługujemy się żadnymi stereotypami. Znajdujący się, jak wiecie, symbolem Gdańska jest żuraw. On między innymi do tego był wykorzystywany, żeby brać beczki i przenosić na statki. To jest gotyk flamandzki, jak będziecie podziwiać żurawia, żebyście pamiętali zawsze. Tu są wpływy architektury gotyku właśnie z Flandrii, czyli nie tylko manieryzm, który oczywiście Gdańsk słynie, niderlandzki, tylko wcześniej gotyk flamandzki. I teraz, żeby było jasne, my mówimy o najstarszym zachowanym średniowiecznym dźwigu portowym i największym w Europie. Polacy nie gęsi. Mogą być dumni swoich
żurawie.
Tak. Pawle, no to była taka gra teraz z widzem przy pomocy zwierząt, bo pójdziemy potem do zwierzaków.
Ale
tak.
Te mocne alkohole robią menonici, to jest bardzo istotne.
Tu browar też. W XIX wieku jedne najważniejsze, dwie były potężne browary, rodzina Fischer, menonici. No po prostu bardzo, jak przeczytaliśmy, prawda, surowa dyscyplina.
Czyli jak rozumiem, jak ktoś mówi, że Polska się laicyzuje teraz, to idziesz do sklepu, patrzysz na te alkohole, mówisz, no jasne, że się laicyzuje, widać od razu.
Piwo jopejskie. Gdański specjał. Jopenbier, produkowane przynajmniej od 1449 roku. Tak naprawdę to nie jest piwo, tylko gęsty syrop piwny. Bardzo wówczas ceniony ze względu na, uważano, że ma właściwości lecznicze. I no, wyróżniał się wśród, porównywano z piwami jęczmiennymi i czerwonymi, ale generalnie bardziej właśnie syrop. I teraz tak, jedna z ulic w Gdańsku nosiła nazwę Jopejska. I posługiwano się tą nazwą od 1449 roku. Stąd ta data, że od wtedy jest piwo, ale można założyć, że no nadano nazwę ulicy ze względu na produkcję piwa, bo jak wiecie, w samym Gdańsku są różne ulice nawiązujące do różnych piw i produkcji piwa. Nazwa piwa wywodzi się od drewnianego czerpaka jopy, używanego w procesie ważenia piwa do zalewania słodu gorącą wodą. We wczesnym średniowieczu też na Pomorzu Kaszubi zaczęli mówić o jopa, jopka, takie okrycie wierzchne ciepłe. No po takim gorącym syropku, jak się człowiek, prawda, zalał jeszcze słód gorącą wodą, to rzeczywiście robi się ciepło. I widzimy związki z Niderlandami. Oprócz eksportu mamy od 1407 roku produkcję w Harlemie piwa Jopenkoit. I w 95 odtworzono, ale można powiedzieć, to była po prostu freestyle. Improwizacja, tak naprawdę piwo, które nie jest podobne do tego z Gdańska. To średniowieczne pewnie było bardziej podobne. I mówi się o tym, że nazwa Jopen pochodzi od ponad 100-litrowych beczek piwa, które właśnie były używane do transportu piwa, więc tu jest inna wersja. I to piwo jopejskie próbowano w ostatnich dekadach wskrzesić w Belgii w kilku browarach. Mam tu Mele, Brewerie Huygche, ale ja powiedzmy, no nie jestem najlepszy z niderlandzkiego, nie będę się mało. Lochristi, Wertvelde, Denterhem i też w Holandii, właśnie w Hulście, w Berkel Enschot i też próbowano w Niemczech, w tym Stralsund, który jest, jak wiecie, nad morzem, blisko Morza Bałtyckiego. Według, czy nad samym morzem? Trzeba by spojrzeć na mapę, Pawle, przyznaję się, że
ja
nie
myślałem,
wiem,
ale jestem w tych beczkach różnych z piwem raczej, a nie na mapie, wiesz?
Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie skończysz jako Belix na stałe, żebyś nie miał, że tak powiem, w żyłach. I teraz tak, jak jakość oceniano? Eksperyment, tak to nazwijmy najdelikatniej. Mężczyźni skórzane spodnie zakładają. Siadają na drewnianą ławę, na którą wylewa się piwo. Przy próbie podnoszenia ławy musiała się unieść ława razem z mężczyznami, czyli nazwijmy rzeczy po imieniu, musiała im się przykleić do pośladków. I to świadczyło, że syrop jest naprawdę dobry. No jest generalnie bardzo gęsty, zawiesisty, tak, trunek, wyjątkowa esencjonalność i też bogaty aromat.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że mężczyźni skórzanych, alkohol plus grupy mężczyzn w skórzanych portkach i to teraz jest liberalizacja obyczajów,
tak,
a nie wtedy,
i te
tak?
Skórzane portki powinny mieć przyczepione do siebie ławę i z tą ławą chodzisz po mieście. Chyba, że spotkasz angielskich kibiców. I teraz tak, uwaga, cytat piękny, bo ja lubię też te z okładek, prawda, z etykietek, przepraszam, piwa. W jego aromacie można wyczuć subtelne nuty miodu pitnego, delikatne winne akcenty oraz lekki posmak octu balsamicznego. W smaku natomiast można odkryć, nie tylko wyczuć, charakterystyczne nuty pumpernikla oraz subtelne nuty powideł śliwkowych. Czyli macie naprawdę niesamowitą mieszankę. Anglicy dodawali to piwo do sosów oraz używali do produkcji fajek tytoniowych. Czyli widzisz, Pawle, nie tylko możesz wykorzystać do spodni skórzanych, ale fajki. W Polsce do zup, lekarstwo, na przykład na przeziębienie. Na jednym z kufli zachowanych do tego piwa, specjalne kufli do picia, z końca XVI wieku był napis: kto wychyli mnie tuzin razy, ten otrzyma odpust od świętego Reinolda. Można powiedzieć, taki pierwowzór, przepraszam, program lojalnościowy piwa jopejskiego. Okej. Okay. Kto to ten Reinhold, bo on się nie z przypadkiem wziął. Jak widzicie, my mamy tą właśnie wariację nasze. Uwaga. Ołtarz świetnego też można powiedzieć, Reinholda. Słuchajcie, my jesteśmy trzeźwi, żeby potem nie było. Bo będzie sukasy, słyszałeś? Walcer zamiast święty mówi świetny.
I nagrywali cały podcast w skórzanych portkach.
Tak, i nagrywali w skórzanych portkach. Słyszałem, jak się przesuwali, a wcale nie może. Uwaga. Gdański Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, NMP. Tam był, tam jest ołtarz i tak pierwotnie i tak dalej przeznaczoną, to cała historia. Co jest ważne? Jus van der Becke. To jest ta postać, która urodziła się w 1485 roku i zmarła w Antwerpii. Czołowy przedstawiciel manieryzmu niderlandzkiego. To on albo jego uczniowie zaprojektowali, tworzył w Antwerpii przez wiele lat. Można dostrzec wiele analogii, jeśli chodzi o skrzydła ołtarza, do na przykład dzieł takich wielkich mistrzów malarstwa niderlandzkiego jak Jan van Eyck i pana Rogera van der Weydena. Więc mamy, jak widzicie, ołtarz, który jest ewidentnie dziełem niderlandzkim. I jakby ktoś podnosił kufel, to na pewno sobie pomyślał, o, jakby nie było odpustu, to idę pod ołtarz wyegzekwować mój program lojalnościowy. Okej. No więc pamiętajcie o tym, że jak się takie browary produkowało, no to się było bardzo bogate. Często. I ci bardzo bogaci ludzie, można powiedzieć browarnicy oligarchowie.
Nie byli rozrzutni, bo byli religijni.
Tak. Więc te dzieciaki to wysyłali na najlepsze studia. I w efekcie wiele wybitnych postaci w historii Gdańska, no to są dzieci browarników. Niektórzy nawet kontynuowali fach
rodziców. No dobra, no ale to powiedz, że to inaczej brzmi. Kim był twój ojciec browarnikiem? Rygorystą moralnym, który
ale nie
prowadził...
każdy był menonitą, drogi Pawle. Bo już zaraz będziesz sobie każdy, widzę menonitę, na pewno jest lekko pod wpływem, bo akurat ma odpust. A oni nie uznają odpustów. Więc Daniel Goetke, urodzony w Gdańsku, syn browarnika, najprawdopodobniej zakończył swój żywot w Holandii, gdzie generalnie też miał żonę Holenderkę. I teraz tak, lekarz i anatom, i był bardzo ciekawy, bo jak wiecie, teraz coś dla dzieci, będzie koniec z tym alkoholem, wychowanie w trzeźwości. Dzieciaki to lubią oczywiście, niektórzy dorośli też bardzo, że są jakieś zwierzaczki i są na przykład, można ich w środku je oglądać. Więc on prowadził obserwacje i badania na temat budowy anatomicznej. I kogo? Psy, żaby i szczupaki. No nasz człowiek, od razu widać, że środkowy Europejczyk. No więc też jednym z raportów możemy znaleźć informację o zamrożonej głowie cielęcia, gdzie on się koncentruje na budowie mózgu i narządach wzroku. Jeden z pierwszych przypadków tego rodzaju dysekcji opisanej w literaturze przedmiotu. I oprócz tego, co robili jeszcze? No, jak ktoś jest browarnikiem, to zna się też na różnych procesach chemicznych. No więc razem z członkami kolegium, pan Daniel, mamy relację, że prowadził obserwację taką, że brali jakieś właśnie różne obiekty, tak to nazwijmy eufemistycznie, czyli zwłoki zwierząt i wstrzykiwali rtęć, żeby sprawdzić, jak działa układ krwionośny. I teraz bardzo ciekawa historia. On przez Holandię, i teraz wypływamy na morza i oceany, no, chciał za pośrednictwem holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej, zgłosił swoją kandydaturę, wyjechać do Japonii i zostać, słuchajcie, lekarzem szoguna. A jak? Przypominam wam, że w Nagasaki było tak, że jedyne miejsce, gdzie można było handlować, Europejczycy mogli, to właśnie tam handlowali Holendrzy, którzy byli tamci na miejscu kalwinistami. Była opcja taka, że Japończycy przyzwyczajeni do Hiszpanów i Portugalczyków położyli obrazy Matki Boskiej i jeśli chcecie handlować, to biegajcie. No to dla nich nie ma problemu. No leży jakiś obrazek, możemy w górę i w dół. Ale niestety przegrał konkurs z botanikiem i lekarzem Willemem ten Rhine, który zakończył swój żywot w Dżakarcie. To by była historia, kurczę, jakby Daniel mógł tak popłynąć. Strasznie żałuję, ale pan Willem napisał bardzo ważną rozprawę o herbacie. Czy my nie tylko promujemy alkohol, ale też inne napoje? I dlaczego nawiązujemy do Gdańska? Bo nam się wszystko ze wszystkim łączy. No łączy się. Opublikował ją, tą rozprawę, w takiej właśnie kompilacji swoich innych dzieł, Jakob Brain. I teraz tu się zatrzymujemy, bo Jakob Brain to kupiec, uczony, kalwinista, który, jak zaraz zobaczycie, odegrał bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o paleontologię, o botanikę, ale żebyście zrozumieli znaczenie Gdańska teraz. W XVII wieku i XVIII wieku można powiedzieć, że Gdańsk jest jednym z, po pierwsze, na pewno jest najważniejszym ośrodkiem nauk przyrodniczych w Rzeczpospolitej i jednym z ważniejszych w Europie. O co chodziło? Miasto jest zamożne, tak, jest portowe, ma bardzo rozwinięte kontakty z Zachodem, z Niderlandami, z Niemcami i z Anglią. Ci młodzi ludzie jeżdżą na znakomite studia, tak? Jest bardzo rozwinięty rynek książki, jeśli chodzi o czytanie i drukowanie. I no jak to w portowym mieście, powiązanym z Niderlandami, jest handel osobliwościami przyrodniczymi. To, co dzieci i dorośli, którzy pozostali dziećmi w głębi duszy, lubią najbardziej. Towarzystwa naukowe, prywatne biblioteki, no mieszczanie, tak, kolekcje przyrodnicze, to wszystko sprzyja przyrodnictwu. I taką postacią jest właśnie Jakob Brain. Pochodził z rodziny niderlandzkiej, która przed prześladowaniami religijnymi uciekła z Antwerpii, z Flandrii. Bez Antwerpii nie byłoby Amsterdamu takim, jakim jest. Pamiętajcie o tym, właśnie ci uchodźcy z Antwerpii, bo to było przed Amsterdamem. Dzisiaj to też jest, pamiętajcie, drugi po Rotterdamie, największy port w Europie. No więc miasto było wielkie, ale no generalnie zostało spacyfikowane przez Hiszpanów i kalwiniści zostali zabici albo uciekli. I Jakob Brain urodził się w Gdańsku, ale pojechał na studia do Leidy w Holandii, gdzie był znakomity uniwersytet i założył w Gdańsku ogród botaniczny. Na wzór wspaniałego ogrodu, jak nie byliście w Leidzie, to koniecznie odwiedźcie ten ogród. O, do tego muzeum, gdzie te wszystkie osobliwości przyrodnicze, że tak powiem, trzymał i bibliotekę na te wszystkie tematy. I w ogrodzie botanicznym prowadził eksperymenty, jak zaaklimatyzować rośliny spoza Europy. Często z krajów tropikalnych, tak? Oczywiście starał się sprawdzić, co zrobić z glebą, żeby one mogły rosnąć. Jak to się działo? O, po prostu z Holandii sprowadzał, miał tam kolegów ze studiów, którzy oczywiście czasami jeździli do takich krajów jak dzisiejsza Republika Południowej Afryki, Indonezja, jak Tajwan, jak na przykład Ceylon, Sri Lanka i od nich kupował właśnie arkusze zielnikowe, nasiona, bulwy i cebulę tych roślin oraz różne rośliny, ryciny i akwarele. Co gromadził też bardzo dużo? Minerały, muszle i skamieniałości. Jakie są jego ciekawe publikacje? No na przykład wydał w 1688 pracę, w którym opisał ponad 100 gatunków roślin. Teraz skąd? Z Przylądka Dobrej Nadziei. Podpowiem wam, że to nie jest na Helu. Przylądek Dobrej Nadziei jest w RPA.
To się nazywa mieć horyzonty szerokie.
Tak.
Nie?
Tam macie do dzisiaj język Afrikaans, który jest zbliżony bardzo do niderlandzkiego. Tak? I od 1652 roku tam była kolonia holenderska. Następnie napisał w 1680 inne dzieło, w którym opisał ogrody botaniczne w Holandii, gdzie też były rośliny spoza Europy, ale też wybrane gatunki flory z Prus Królewskich, czyli z Rzeczpospolitej, bo Prusy Królewskie to jest tam, gdzie Gdańsk, Prusy Książęce to Lenno, tak? Wówczas już nie. Ilustracje przygotował bardzo znany Andreas Stech, który robił właśnie ilustracje i miał nawet zostać profesorem botaniki na Uniwersytecie w Leidzie, Brain, ale ostatecznie nie przyjął. Kochał Gdańsk, to nie ukrywajmy. Wiemy, że mówił o sobie po prostu, jestem gdańszczaninem i jego imię nosi krzew Brainia Nivosa, właśnie z Azji Południowo-Wschodniej, tam gdzie mamy też Indonezję. Na pracach Jakuba Brejna opierał się m.in. Karol Lineusz i proponował, ale to się nie przyjęło, żeby właśnie jedną z roślin nazwał jego imieniem. Ale oczywiście oprócz Jakoba trzeba pamiętać o jego synie. I tutaj, przepraszam, drobna korekta, bo to Brain był botanikiem, a syn jest bardzo ważny, jeśli chodzi o paleontologię. Jest, można go nazwać, jednym z praojców paleontologii, czyli tej nauki, która, jak wiecie, zajmuje się skamieniałościami. I pojechał też do Lejdy jako ojciec i tam uczył się u profesora, którego uważa się Hermann Burhave, którego uważa się za twórcę medycyny klinicznej. I to wtedy jest ta moda na osobliwości i takie gabinety osobliwości, właśnie gdzie trzyma się, jak wiesz, Pawle, różne zwierzątka, ale też na przykład płody w tych wszystkich słoiczkach i tak dalej. Aby korzystnie sprzedać kolekcję, to należało ją bardzo dobrze opisać. I potem można ją było wycenić. On jako dziecko kupca, no wiedział, że to jest bardzo ważne połączenie z tą, taką, oprócz smykałki kupieckiej, zainteresowanie naukowe, wiedza, więc generalnie był bardzo dobrym autorem. I to są najstarsze polskie opisy skamieniałości znalezione na ziemiach polskich. Właśnie Johann albo Jan Philipp Brain opisywał belemnity, amonity, łodzikowate jeżowce i organiczne inkluzje w bursztynie. No jednak gdańszczanin. Ale dla dzieci specjalnie teraz, bo rodzice oczywiście mamy nadzieję, że po tej wstępie alkoholowym, że to umiarkowanie, proszę, umiarkowanie. I następnie, no, dzieci trzeba zabrać do zoo, albo właśnie do jakiegoś muzeum, w którym będą mamuty. I teraz znowu jest, dlaczego Jan Philipp Brain bardzo ważny. No, z tego powodu, że jego krajan, gdański lekarz i podróżnik, Daniel Gottlieb Messerschmidt, badał przyrodę Syberii i to on przywiózł kości mamuta do Europy. I teraz tak, to właśnie Brain, Jan Philipp, polecił Messerschmitta carowi Piotrowi I, który wtedy odwiedził Gdańsk i był zachwycony tym wszystkim, te roślinki, muzea, te dziwne zwierzaki, tak. I Messerschmitt jedzie na właśnie na Syberię. No i generalnie opisał, teraz słuchajcie, w swoim sprawozdaniu dla Akademii Nauk w Petersburgu Messerschmitt napisał tak, że doszło do odkrycia zagadkowe zwierzę wielkości słonia pokryte kozią sierścią i posiadające rogi kły parusążniowej długości. I żeby, słuchajcie, to nie, żeby nie było wątpliwości, to jest pierwsze, teraz nie żartuję, chronologiczne odkrycie całego mamuta dla nauki. To jest wkład właśnie Gdańska. I oczywiście informacje o tych szkieletach przedstawiono po raz pierwszy na posiedzeniu Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego. I szczątki mamuta opisał właśnie w roku 1728 Jan Philipp Brain. I razem z rysunkami przesłał do Londynu, gdzie zostały wydrukowane wówczas, można powiedzieć, w najważniejszym czasopiśmie naukowym. I to jest najlepszy XVIII-wieczny opis szczątków mamuta.
Znaczy najlepszy? Tak,
najlepszy,
kozia
skóra? Nie ma wątpliwości. No to nie, to Messerschmitt. Messerschmitt opierał się na odwołaniu do koziej skóry. Natomiast co był Brainius, dlaczego był ważny? I dlaczego można go nazwać ojcem? A może nawet praojcem paleontologii. Po pierwsze, udowodnił, że to nie są żadne mityczne potwory, ale szczątki mamuta i powiązał go ze słoniem. Po drugie, ten materiał przez niego opisany, zebrany, no, stał się podstawą dla kolejnych prac, był wielokrotnie cytowany. No jak wiemy, z cytatami trzeba uważać. To,
wiem, do kogo tak, pijesz.
Piję do...
Ja się za dużo cytuję. Tak,
kończącego karierę doktora Bartosiaka. No więc było to tak naprawdę jego badania, prace, to była podstawowe źródło wiedzy o słoniach kopalnych, bo tak też można nazwać mamuta, dla Georgesa Cuviera. który jest już bezdyskusyjnie uznawany za twórcę paleontologii. Dlatego mówimy o Braine jako praojcu. I teraz tak, oprócz tego, że to było niesamowite wówczas, że ludzie byli naprawdę, to nie można powiedzieć człowiek renesansu w XVIII wieku, można powiedzieć człowiek oświecenia, napisał też pracę poświęconą Czerwcowi Polskiemu. To jest owad. Jest to jedno z najważniejszych dzieł XVIII-wiecznej entomologii w Europie. Nasz człowiek pochodzenia niderlandzkiego, Jan Philipp Braine. Okej. Jak pamiętasz, opowiadaliśmy sporo o Heweliuszu. To też syn browarników, ten wybitny, wielki astronom z Gdańska i sam prowadził browar i do dzisiaj, no tutaj robimy krypto produkt placement, no nie będziemy oszukiwać, że jest piwo Heweliusz, tak? Rodzina przybyła z okolic Hamburga i to w XV wieku. Znowu widzicie, szlakiem północnym. Studiował gdzie? W Lejdzie. To się, Lejda by mogła po tym podcaście powiedzieć, chłopaki, tak nas promujecie, łypiemy teraz do was oczkiem, że dostaniecie od nas, i teraz zostawiamy trzy kropki, to nie musi być piwo ani mamut, ale... My opowiemy wam teraz o innym astronomie, bo Heweliusz już było, który był, powiedzmy, w cudzysłowie bardziej wykręcony niż Heweliusz. I można powiedzieć, tutaj troszkę nawiązałem do ex-doktora Bartosiaka, że to troszeczkę bardziej w tą stronę zmierzało. Wilhelm Miskakus, urodzony w Brukseli, więc z tego powodu się też u nas pojawia. Pochowany w Gdańsku, astronom, doktor medycyny, zostaje lekarzem miejskim i ogłasza bardzo popularne wówczas przepowiednie dla Polski, Europy, tak zwane prognostyki.
Przepowiednie.
Przepowiednie, tak. Opracował drukowany kalendarz, roczniki, to były generalnie bardzo popularne. Dzisiaj są unikaty, ale wówczas je przedrukowywano i teraz tak, oczywiście z tymi jego przewidywaniami, prognozami było różnie, wywoływał furię, na przykład tekst jego cenzurowano, Rada Miasta Poznania, spalić kazała przepowiednie. Emocjonalna bardzo krytyka innych astronomów, którzy go uznawali po prostu za szalbierza, może być szaman Nikodem Dyzma, no dlatego, że zapowiedział upadek Cesarstwa Rzymskiego oraz katolicyzmu. No to mógł wywołać furię. Obserwował oczywiście komety, opisywał te swoje obserwacje, umieścił w jednym z takich opisów o komecie widocznej nad Gdańskiem, to dedykował królowi polskiemu Stefanowi Batoremu, który akurat z Gdańskiem walczył. No z przepowiedniami było tak, raz lepiej, raz gorzej, a czasami śmiesznie, tak bym to określił. Raz lepiej, raz gorzej, to słuchajcie, królowi Zygmuntowi Augustowi wywróżył, że będzie żył 72 lata, pomylił się jedynie o 20 lat.
Ale takie przepowiednie to rozumiem, prawdziwy lekarz. I wychodzisz z tą
druga cyferka jest w porządku, a piątka i siódemka to są nawet podobne. No król Zygmunt August zmarł w wieku 52 lat, a nie 72, a niektóre przepowiednie to są takie, jak czasami można spotkać, ja niedawno miałem taką sytuację, że w Kazimierzu Dolnym podeszła do mnie pani Romka i chciała powróżyć i powiedziała, że krąży wokół ciebie wysoki blondyn, który jest wredny. No wiadomo, że wysokich blondynów jest dość dużo i niektórzy są wredni.
Tak.
To tutaj nasz bohater Wilhelm napisał tak, że powstał bastion karowy i będzie on istniał 498 lat, sprawdziło się, jeśli tylko świat będzie istniał tak długo. Istniał. Podwójnie potwierdzona przepowiednia. I tym akcentem kończymy. Odwiedzacie z nami Bastion Karowy i Gdańsk. Serdecznie was zapraszamy.
Miłych wycieczek, oczywiście z aplikacją Tok FM, w której albo innym źródłem, gdzie możecie posłuchać sobie podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Zapraszamy po wakacjach, licząc na to, że wypoczęci i pełni inspiracji pojawimy się tu również w tym samym składzie, razem z Państwem przy radioodbiornikach, czy też innym sprzęcie odsłuchowym. Do usłyszenia w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Mówią...
Adam Balcer, tutaj dodam, że Paweł tego nie czytał z kartki, tylko naprawdę z pamięci i ja będę za wami strasznie tęsknił, on zresztą też.
I do usłyszenia, również tęskniący Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.